Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dziś dużo mówi się o Bożym miłosierdziu, nic dziwnego, ponieważ jak pisze święty Paweł, tam gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska Boża. Problem polega na tym, i dziś sobie zestawiając sąd Boży z Bożym miłosierdziem o tym powiemy, że aby przyjąć Boże miłosierdzie, musimy po pierwsze i najważniejsze zrobić w swoim sercu miejsce na owo miłosierdzie. W związku z tym najpierw musimy uznać naszą grzeszność, chcieć nawrócenia, czyli zmiany sposobu myślenia, współpracować z łaską Bożą, czyli współpracować z Bożym miłosierdziem. To jest dokładnie tak samo, jak chcąc się opalić, musimy wystawić się na słońce. Oczywiście, tak, wiem, że opalamy się nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy tego świadomi, ale jeśli chcemy opalić naszą twarz, to musimy po prostu tę twarz skierować w stronę słońca, aby się opaliło. Takie porównanie może nie do końca adekwatne, ale jednak w jakiś sposób obrazowo przedstawiające nam istotę współpracy mojej, twojej z miłosierdziem Bożym. O tym dzisiaj, o sądzie Bożym i o miłosierdziu Bożym, według dzienniczka świętej Faustyny, katechizmu Kościoła katolickiego, a jakże przecież opieramy się na nauce Kościoła katolickiego, a nie na własnych wymysłach czy fałszywych naukach. No to zapraszam was serdecznie. Jestem ciekaw takiej sytuacji, może w waszym życiu się wydarzyła, w waszej parafii. Ksiądz w czasie homilii, w czasie kazania cytuje jedną z sześciu praw wiary. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za złe karze. Jestem ciekaw, czy w wielu także katolikach nie zapaliłaby się tak zwana czerwona lampka, że jak to Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za złe karze? Czyżby ów kapłan nie posługiwał się językiem nienawiści, językiem nietolerancji? Czyż ten kapłan nas nie straszy? Ja nie słyszałem nigdy na kazaniu, na homilii, aby któryś z kapłanów cytował chociażby tę drugą prawdę wiary, która brzmi tak jak brzmi. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za złe karze. Cóż to oznacza? Oznacza to, że istnieje siedem grzechów głównych. I to też jest fragment oficjalnego nauczania Kościoła katolickiego. Pierwszym z tych siedmiu grzechów głównych jest pycha. Pycha ma to do siebie, że zamyka nas na prawdę, ponieważ w przeciwieństwie do pokory jest odrzuceniem prawdy o mnie samym. Jaka jest prawda o mnie samym? Po pierwsze, że jestem stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo, a więc mam w sobie potencjał świętości, która nie polega na doskonałości i perfekcjonizmie, bo perfekcjonizm opiera się na naszych własnych siłach, które często okazują się bezsilnością. Dokładnie wiemy, o czym mówimy, natomiast o czym myślimy, co mamy na myśli, doświadczamy przecież tej bezsilności nieustannie. Natomiast grzech pychy zamyka nas na Boże miłosierdzie. To znaczy, ja stwierdzam, że nie potrzebuję żadnej zmiany. Co więcej, uważam, że wszystko mi się należy za darmo i łaska Boża rzeczywiście jest za darmo i Pan Bóg nas obdarowuje nieustannie łaskami Bożymi, jak słońce, które wciąż obdarowuje nas promieniami, które nas ogrzewają i jednocześnie, że tak powiem, opalają ten obraz, o którym mówiliśmy na początku. Ale żeby przyjąć łaskę Bożą, czyli żeby ona w nas zaowocowała, to musisz w swoim sercu zrobić miejsce. I wiesz dokładnie, i ja wiem dokładnie, o czym mówimy, ponieważ sakrament pokuty i pojednania zawiera w sobie pięć koniecznych warunków do spełnienia. Jednym z tych warunków jest rachunek sumienia i żal za grzechy, czyli żałujesz za grzechy. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy żałujesz, że uczyniłeś zło i gdyby cofnąć czas, tego zła byś nie uczynił. Jeżeli idziesz do spowiedzi bez żałości, że tak powiem, za swoje grzechy, uważasz, że miałeś prawo to uczynić, jak to się dzisiaj mówi, lepiej coś zrobić i żałować, niż tego nie zrobić i żałować, że się tego nie zrobiło. To jest taka nowoczesna metoda, prawda, życia tu i teraz, no, na maksa, bez żadnych ograniczeń, czyli w sposób uwłaczający ludzkiej wolności, ponieważ wolność zawsze opiera się na poznaniu prawdy, prawdy o mnie samym, że jestem istotą stworzoną na Boży obraz i Boże podobieństwo, ale również istotą, która potrzebuje ciągłego ratunku i odkupienia. Sakrament pokuty i pojednania domaga się rachunku sumienia, żalu za grzechy, a później w piątym warunku zadośćuczynienia za zło, które uczyniłem. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Zacytujmy świętą Faustynę, Sąd Boży, numer 36, dzienniczka świętej Faustyny. Podkreślmy, bo może będą tacy, którzy tego nie wiedzą, że dzienniczek jest potwierdzony, zatwierdzony przez Kościół katolicki, w związku z tym owe objawienia prywatne oczywiście są zatwierdzone przez władze kościelne, a zatem w tychże objawieniach nie ma niczego, co byłoby niezgodne z nauką Kościoła katolickiego i z Pismem Świętym. Jednocześnie nie ma nic więcej, co jest w Piśmie Świętym i w nauce Kościoła katolickiego, ponieważ objawienia prywatne zatwierdzone przez Kościół niczego do objawienia Bożego nie dodają, tylko je uzupełniają w takim znaczeniu, że na przykład na nasz język praktyczny przekładają istotne prawdy wiary czy Słowo Boże, które znajdujemy w Piśmie Świętym. Święta Faustyna zapisała w ten sposób. W pewnej chwili zostałam wezwana na Sąd Boży. Stanęłam przed Panem sam na sam. Jezus był takim, jakim jest w męce. Po chwili znikły te rany, a pozostały tylko 5 w rękach, nogach i boku. Natychmiast ujrzałam cały stan duszy swojej, tak jak Bóg na nią patrzy. Jasno ujrzałam wszystko, co się Bogu nie podoba. Tak, są elementy naszego życia, że tak powiem, jakieś przestrzenie naszego życia, które się Panu Bogu nie podobają. To nie tak, że Pan Bóg patrzy na nasz grzech i się uśmiecha. O, jestem miłosierny, wybaczę Ci to wszystko. Oczywiście Pan Bóg wychodzi jako pierwszy z miłosierdziem Bożym do nas, ale jeżeli się nie otworzymy na owo miłosierdzie, to ono się będzie od zatwardziałości naszego serca po prostu odbijało. Nie wiedziałam, że nawet z takich cieni drobnych, pisze święta Faustyna, cieni drobnych trzeba zdawać rachunek przed Panem. Co to za moment? Kto go opisze? Stanąć naprzeciw trzykroć świętemu. Zapytał mnie Jezus. Kto ty jesteś? Odpowiedziałam. Ja jestem sługą twoją, Panie. Jesteś winna jednego dnia ognia czyśćcowego. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za złe karze. I Chrystus będzie tym, który jako sędzia sprawiedliwy przyjdzie na końcu czasów. Święta Faustyna słyszy, że jest winna jednego dnia ognia czyśćcowego. Czyli kary, po prostu, czyli kary. Natychmiast chciałam się rzucić w płomienie ognia czyśćcowego, ale Jezus powstrzymał mnie i rzekł. I to dotyczy jakby chyba każdego z nas. Co chcesz, czy teraz cierpieć jeden dzień, czyśćcu, czy przez krótki czas na ziemi? Odpowiedziałam. Jezu, chcę cierpieć w czyśćcu i chcę cierpieć na ziemi, chociażby do końca świata największe męki. Jezus rzekł. Wystarczy jedno. Jezus jest sędzią sprawiedliwym, ale jest też Bogiem miłosiernym, czyli realistą, czyli miłosierdzie Boże jest odpowiedzią na nasze grzechy. Moc w słabości się doskonali. Zejdziesz na ziemię i cierpieć będziesz wiele, ale niedługo i spełnisz wolę moją i życzenia moje, a dopomoże ci ją spełnić jeden wierny sługa mój. Teraz połóż głowę na piersiach moich, na sercu moim i zaczerpnij z niego siły i mocy na wszystkie cierpienia, bo gdzie indziej nie znajdziesz ulgi, pomocy ani pociechy. Wiedz o tym, że wiele, wiele cierpieć będziesz, ale niech cię to nie przeraża. Ja jestem z tobą. A zatem Chrystus, sędzia sprawiedliwy, nie jest tym, który ma nas przerazić, tylko tym, który ma nas zbawić i który nas zbawia. Chrystus mówi do świętej Faustyny, aby położyła swoją głowę na jego piersi, ponieważ nigdzie indziej nie znajdziesz ulgi, mówi Jezus do świętej Faustyny. To jest dokładnie to, o czym często mówimy tutaj na kanale. Niepokalane serce Maryi jest kaplicą adoracji Najświętszego Serca Chrystusa, dlatego jesteś bezpieczny w niepokalanym sercu Maryi, ponieważ będąc w niepokalanym sercu Maryi, jesteś w Najświętszym Sercu Chrystusa, które adorujesz wraz z Maryją obecną zarówno przy pierwszym cudzie, jakiego dokonał Chrystus w Kanie Galilejskiej, jak również i pod krzyżem, kiedy Chrystus wygłasza najważniejsze słowa, bo przecież testament, zawierzając nas Maryi, oddając nas Maryi, jednocześnie nam dając Maryję jako matkę. I teraz co się dzieje dalej? W krótkim czasie po tym wydarzeniu zapadłam na zdrowiu. Niedomagania fizyczne były szkołą cierpliwości dla mnie. Jezus tylko wie, ile wysiłków woli musiałam zrobić, żeby spełnić obowiązek. I tu zacytujmy katechizm Kościoła katolickiego numer 1051. Każdy człowiek w swojej duszy nieśmiertelnej otrzymuje na sądzie szczegółowym, bezpośrednio po śmierci, wieczną zapłatę od Chrystusa, sędziego żywych i umarłych. W numerze 38 święta Faustyna zapisała: Jezus, chcąc oczyścić duszę, używa jakich zechce narzędzi. Dusza moja doznaje zupełnego opuszczenia od stworzeń. Nieraz najczystsza intencja na złą jest tłumaczona przez siostry. To jest owa tajemnica zła. Zło, słabość, która staje się mocą. Bóg dopuszcza słabości, dopuszcza zło, aby z tego zła wyprowadzić jeszcze większe dobro, aby moc słabości się doskonaliła. Cierpienie to jest bolesne, bardzo bolesne, ale Bóg je dopuszcza i trzeba je przyjąć, bo przez to lepiej upodobniamy się do Jezusa. Kiedy się najmniej spodziewałam, Bóg przemawiał do mnie. I tu chodzi o konkret, o nawrócenie, o metanoję, o której mówił święty Paweł, zmianę sposobu myślenia, jak to mówi ojciec Sylwan. Metanoja, czyli zmiana sposobu myślenia, polega m.in. na tym, że zatapiasz się w rozmyślanie. To znaczy narzędziem wchodzenia w metanoję, w zmianę sposobu myślenia, jest rozmyślanie. Codzienne rozmyślanie nad tekstami Słowa Bożego, nad tekstami świętych, mistyków, doktorów Kościoła, ojców Kościoła. Po prostu musisz wprost zmienić swój sposób myślenia, czyli wpuścić do swojego umysłu treści z objawienia Bożego. Zacząć się w ciszy, w medytacji, w rozmyślaniu pochylać, że tak powiem językiem obrazowym, nad Słowem Bożym, również nad Słowem Bożym, które w praktyce przekute zostało w życiu świętych, na dzieła świętych. Rozmyślanie nad treściami biblijnymi, nad treściami z żywotów świętych zmienia nasze myślenie i wtedy, kiedy przychodzi pokusa, masz w swoim umyśle do czego się odwołać. Twój umysł ma narzędzia, ma pewne treści, które chłoną i chłonie przez rozmyślanie, aby odrzucić pokusę. Po prostu musisz wejść w osobową relację z prawdą, z wielkiej litery prawdą, którą jest Chrystus, ponieważ ta prawda jest drogą prowadzącą do życia, jednocześnie to życie daje nam wgląd prawdę o nas. To jest nieustanna, dynamiczna współpraca z Duchem Świętym, którego oblubienicą jest Maryja. Maryja jest przybytkiem Ducha Świętego, tą, która uczy nas rozmyślać. Ona również rozmyślała w swoim sercu, rozważała w swoim sercu Słowo Boże. Jej serce zostało przeniknięte przez miecz boleści. Ale nie spowodowało to, że zatraciła ona zaufanie do Boga. Wręcz przeciwnie, jeszcze mocniej weszła w rozmyślanie nad Słowem Bożym. I będąc przy owym rozmyślaniu, przejdźmy do numeru 733 dzienniczka świętej Faustyny. Zdarza mi się w czasie słuchania medytacji, że jedno słowo wprowadza mnie w ściślejszą łączność z Panem i nie wiem, co Ojciec mówi. Wiem, że jestem przy najmiłosierniejszym sercu Jezusa, duch mój cały tonie w nim, a poznaje w jednej chwili więcej niż przez długie godziny rozumowego dociekania i rozmyślania. Są to nagłe światła, które mi dają poznać rzecz tak, jako Bóg na nią patrzy, tak w materii świata wewnętrznego, jak też i w materii świata zewnętrznego. A zatem rozmyślanie, medytacja nad Słowem Bożym, nad dziełami świętych, jak powiedzieliśmy, mistyków, doktorów Kościoła, ojców Kościoła, polega na wejściu w ściślejszą łączność z Panem, kiedy duch tonie w Bożej treści. Czyli dajesz się poprowadzić sposobowi myślenia, które charakteryzuje Boga, które jest zupełnie sprzeczne i nieadekwatne do naszego sposobu myślenia i naszego sposobu oceniania, ponieważ, i to często cytuję ten cytat z księgi proroka Izajasza, myśli Boga nie są naszymi myślami, ani drogi Boga nie są naszymi drogami. W rozmyślaniu Bożym będą działy się cuda, które będą wpływały na zmianę twojego sposobu myślenia, ponieważ będziesz szedł drogą, która kompletnie nie jest twoją ścieżką. Bóg będzie ci pokazywał takie prawdy swojego życia w odniesieniu właśnie na płaszczyźnie rozmyślania nad Słowem Bożym, że nie będziesz w stanie już żyć bez prawdy Bożej, którą otrzymujesz codziennie w Słowie Bożym, w liturgii codziennej Słowa Bożego. I w tym miejscu warto znowu zacytować Katechizm Kościoła Katolickiego numer 1847. Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez ciebie. Przyjęcie Jego miłosierdzia wymaga od nas uznania naszych win. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. I numer 1848. Jak stwierdza święty Paweł, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska Boża. Aby jednak łaska mogła dokonać swego dzieła, musi ujawnić nasz grzech w celu nawrócenia naszego serca i udzielenia nam sprawiedliwości wiodącej do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Jak lekarz dokładnie bada ranę, zanim ją opatrzy, tak Bóg przez swoje słowo i swojego ducha rzuca żywe światło na grzech. Nawrócenie domaga się przekonania o grzechu. Zawiera w sobie wewnętrzny sąd sumienia. A sąd ten, będąc sprawdzianem działania ducha prawdy wewnątrz człowieka, równocześnie staje się nowym początkiem obdarowania człowieka łaską i miłością. Weźmijcie Ducha Świętego. Tak więc odnajdujemy w owym przekonywaniu o grzechu dwoiste obdarowanie. Obdarowanie prawdą sumienia i obdarowanie pewnością odkupienia. Duch prawdy jest pocieszycielem. Przyjęcie Bożego miłosierdzia domaga się uznania prawdy o mnie. I teraz Bóg jako miłosierny przekazuje nam tę prawdę z miłością. To znaczy mocą Ducha Pocieszyciela, gdyby nam w jednej chwili uświadomił całą obrzydliwość naszych grzechów, to nasze serce po prostu by nie wytrzymało i pewnie byśmy się, że tak powiem, przekręcili na zawał serca, uświadamiając sobie obrzydliwość naszego grzechu i nieogarnięte darmowe Boże miłosierdzie, które zatrzymuje się przed ścianą zatwardziałości naszego serca, ponieważ miłosierdzie Boże jest darmowe, ale domaga się otwarcia, czyli uznania win, czyli współpracy z Duchem Świętym, czyli sądu sumienia, czyli żalu za grzechy, które uświadamiasz sobie jako zło, które wyrządziłeś Bogu, bliźniemu i samemu sobie w tych trzech przestrzeniach, o których zresztą mówi 10 przykazań Bożych. Zauważmy, że w dekalogu pierwsze 3 przykazania Boże dotyczą naszej relacji z Bogiem, kolejne 7 naszej relacji z bliźnim i naszej relacji z samym sobą. A zatem miłosierdzie Boże domaga się uznania grzechu i współpracy z łaską Bożą, czyli nawrócenia, metanoi, zmiany sposobu myślenia, którego narzędziem może być rozmyślanie. jako ciągłe wpuszczanie światła prawdy do swojego sumienia, abyśmy mogli rozeznawać, co jest dobre, a co złe, na podstawie rozeznania, czym jest prawda, a czym jest kłamstwo. Teraz święta Faustyna w numerze 1474 swojego dzienniczka zapisuje: Często proszę Pana Jezusa o rozum oświecony wiarą. Wyrażam to Panu w tych słowach. Jezu, daj mi rozum i wielki rozum, jedynie na to, abym Ciebie lepiej poznała, bo im Cię lepiej poznam, tym Cię goręcej ukocham. Jezu, proszę Cię o potężny rozum w rozumieniu rzeczy bożych i wyższych. Jezu, daj mi rozum wielki, którym poznawać będę Twą boską istotę i Twoje życie wewnętrzne, troiste. Uzdolnij mój umysł przez szczególną swą łaskę. Choć wiem o uzdolnieniu przez łaskę, jaką mi daje Kościół, lecz jest skarb wielki łask, których Ty, o Panie, udzielasz na prośbę naszą, a jeżeli Ci się prośba moja nie podoba, to proszę Cię, nie daj mi pociągu do takiej modlitwy. I myślę, że słowa świętej Faustyny powinny się stać naszą codzienną modlitwą, rano i wieczorem, aby Bóg dał nam rozum otwarty na zgłębianie Bożej prawdy i abyśmy tą Bożą prawdę przez uznanie własnych słabości wpuszczali do naszego rozumu i z rozumu przepuszczali, że tak powiem, kanałem do serca, aby moc doskonaliła się w naszych słabościach. Wtedy miłosierdzie Boże, na podstawie współpracy mojej i Twojej z łaską Bożą, przynosi owoc obfity, najobfitszy, czyli życie wieczne w Królestwie Niebieskim, po prostu w niebie. Na koniec dwa cytaty z Katechizmu Kościoła Katolickiego, numer 681 i 682. W dniu sądu na końcu świata Chrystus przyjdzie w chwale, aby doprowadzić do ostatecznego triumfu dobra nad złem, które w historii jak pszenica i konkol rosły razem. I numer 682. Przychodząc na końcu czasów sądzić żywych i umarłych, chwalebny Chrystus objawi ukryte zamiary serc i odda każdemu człowiekowi w zależności od jego czynów oraz jego przyjęcia lub odrzucenia łaski. A zatem faktycznie Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za złe karze. Jednocześnie jest Ojcem miłosiernym, wciąż do nas wychodzącym jako pierwszy, obdarzającym nas miłosierdziem Bożym zupełnie za darmo. Ale żeby otworzyć się na owo miłosierdzie, musimy tą darmowość przekuć na pragnienie uznania grzechu, żalu za grzechy, zadośćuczynienia za grzech, współpracy z łaską Bożą, czyli współpracy z miłosierdziem Bożym, ponieważ faktycznie moc w słabości się doskonali. Moc jako pierwsza przybywa do naszej słabości, ale słabość możemy oddać Bogu tylko wtedy, kiedy będziemy chcieli ją Bogu oddać. Bóg niczego nie robi na siłę. Miłość uznaje wolność. Niewolnik nie potrafi kochać, tylko człowiek wolny. Dlatego miłosierdzie Boże domaga się uznania grzechu i wyznania grzechu oraz współpracy z łaską Bożą. W tym kontekście z największą nadzieją, jaka jest w moim tutaj malutkim sercu, życzę sobie i Wam do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże.